Chwała Bogu. Bardzo serdecznie Was witam. Zawsze dobrze jest przyjechać do Polkowic, zobaczyć Was wszystkich. Zawsze wracają bardzo dobre wspomnienia i cieszę się, że nadal się spotykacie w tym miejscu, że nadal żyjecie z Bożym Słowem. No i czuję się wezwany do tego, żeby dzisiejsze kazanie wygłosić z pasją. Bo skoro wszystko, co robimy dla Boga, dla Chrystusa, musi dziać się z pasją, to jest to wyzwanie również i dla kaznodziei. A nasz dzisiejszy temat nie jest wcale łatwy. Zatytułowałem to kazanie Problemy z dziećmi, krzyż i uwielbienie. Dzisiaj wygłosimy kazanie oparte na tekście, który bardzo rzadko staje się podstawą jakichkolwiek kazań, ponieważ jest bardzo problematyczny, jest tragiczny w samym swoim wydźwięku. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, od 16 wersetu. I czytamy tak. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego, słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. I zanim wrócimy do tej historii, przeskoczymy jeszcze do 2 miejsc Pisma Świętego, które również chciałbym przeczytać na samym początku. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. I apostoł Paweł mówi tutaj tak. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I apostoł Piotr powtarza myśl na temat drogocennego kupienia nas przez Boga i w pierwszym swoim liście, w 1 rozdziale, 17 wersecie mówi tak. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy na tym miejscu, wyznajemy, że centrum naszej wiary stanowi Chrystus ukrzyżowany. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Często powołujemy się na krzyż, spożywając chleb i wino, wspominamy to, co wydarzyło się na Golgocie. I oto apostoł Piotr mówi, że jednym z elementów wpływających na zdolność do świętego życia, na zdolność do życia w bojaźni Bożej, jest właśnie uświadomienie sobie wartości przelanej krwi Jezusa. Mówi, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią. Więc jednym z kluczy do świętego życia jest nieustanna głęboka świadomość w naszym umyśle, że krew Chrystusa była droga, była bardzo droga. I analogicznie apostoł Paweł mówi, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, używa zatem słowa tedy, a przyczynę wskazuje wcześniej. Mówi, drogoście bowiem kupieni. A więc drogocenność przelanej krwi Jezusa, ona jest przesłanką do świętego życia i jest też przesłanką do życia uwielbiającego Boga. Drogocenność przelanej krwi Jezusa Chrystusa, inaczej mówiąc, ciężar krzyża. Ten ciężar krzyża, on musi być nieustannie w naszym polu widzenia. Musimy nie tylko wiedzieć o tym, ale musimy widzieć to. Nie tylko teoretycznie, ale dogłębnie wewnętrznie. Pytanie brzmi, w jaki sposób, jak odświeżać sobie zrozumienie ciężaru krzyża? Bo jeżeli mamy być sobą szczerzy, bardzo często w naszym umyśle całe mówienie o krzyżu zaczyna się trywializować, banalizować. Gdzieś ta świeżość zrozumienia całego ciężaru tego dramatu, który się tam rozegrał, ulatuje. Po 20 latach, po 10, po 5 latach ciągłego mówienia o krzyżu, o śmierci Jezusa, o dziękowaniu za krzyż, wszystko to ma tendencję do tego, żeby stać się jakimś pewnym teoretycznym elementem naszej wiary, natomiast już zupełnie nas nieporuszającym, nie dotykającym już naszego wnętrza w takim stopniu jak na początku, kiedy zrozumieliśmy, co tam właściwie się wydarzyło. Więc pytanie brzmi jak? Jak odświeżać w sobie zrozumienie ciężaru krzyża? Jak szacować cenę krwi Jezusa? Jeżeli ona jest droga, to według jakiego kryterium? Jeżeli ta krew jest droga, to gdzie znaleźć odważniki, które pozwolą nam odmierzyć jej cenę, jej wartość i jej ciężar? I odpowiedź, której dzisiaj udzielę, będzie paradoksalna. Natomiast chciałbym całe to kazanie poświęcić na obronę tej myśli. Otóż ta drogocenność krwi Jezusa, ten ciężar krzyża, ona może być na nowo odkryta na płaszczyźnie rodzicielskiej. Poprzez miłość do naszych dzieci, a w szczególności poprzez problemy z tymi dziećmi. Począwszy od różnego rodzaju problemów emocjonalnych. Kiedy nasze dzieci nas rozczarowują, albo kiedy widzimy, że cierpią z różnych powodów i to ich cierpienie automatycznie staje się naszym cierpieniem. Przez problemy fizyczne. Różnego rodzaju choroby, dysfunkcje, komplikacje, które są obecne w naszym chrześcijańskim życiu i rzeczywistości, jak słyszeliśmy chociażby podczas jednej z modlitw. Wspaniała wieść o tym, że Paweł, jego żona mają córeczkę, a z drugiej strony jakże trudna myśl. Że występuje jakiś problem, który sprawia, że będzie to ich dręczyć i gnębić teraz, być może przez długi czas. Krew Jezusa Chrystusa była przede wszystkim krwią synowską. I dlatego jej wartość musi być szacowana w świetle zasad i reguł miłości rodzicielskiej. Pozwólcie, że zanim przejdę dalej, zadam nam pytanie. Kto z nas jest rodzicem? Ręka do góry. Duża część osób. Ja też z dumą mogę podnieść rękę. Od 13 miesięcy jestem bardzo szczęśliwym ojcem. Kto z nas jest dzieckiem? Każdy z nas musi podnieść rękę. Wszyscy jesteśmy dziećmi. A to oznacza, że rodzicielstwo dotyczy każdego z nas. To oznacza, że wszystkie inne więzi i relacje mogą kogoś nie dotyczyć. Może kogoś nie dotyczyć małżeństwo, bo przez całe życie pozostał w stanie samotnym. Natomiast rodzicielstwo jest najbardziej fundamentalną więzią i relacją, która często definiuje całe życie człowieka i wyznacza mu kierunek. I nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, ten temat mnie nie dotyczy. Bo drogi przyjacielu, jeżeli nie jesteś rodzicem, to posiadasz swoich rodziców. Ta jedna szczególna więź, więź między rodzicami a dziećmi, ona znajduje swój początek w wieczności, w relacji pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem. I tutaj należy upatrywać odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest właśnie tak istotna? Dlaczego w takim stopniu determinuje naszą osobowość? Bo czy chcemy, czy nie, nasze życie pod wieloma względami zdeterminowane zostało właśnie przez decyzję, przez charakter i przez kierunek, który naszemu życiu nadali nasi rodzice. Wpływ ten może być życiodajny, może być śmiercionośny. Może być błogosławieństwem, może być przekleństwem, ale jedno jest pewne. Ten wpływ istnieje i jest kluczowy. Właściwie każda dyscyplina naukowa jest w stanie dowieść tego na wiele różnych sposobów, że nie można przeszacować wpływu rodziców na dzieci. Jest kluczowy, jest fundamentalny. Nawet taka prosta, ludowa mądrość bardzo dobrze rozpoznaje tę rzeczywistość, kiedy mówi, jaki ojciec, taki syn. Swoją drogą nie ma bardziej brawurowej prezentacji prawdy o trójjedyności Boga, takiej naturalnej ludzkiej intuicji. Czyż nie jest to wspaniałą teologią w pigułce? Jaki ojciec, taki syn. Dokładnie tak, dokładnie na tym polega wewnętrzne życie trójjedynego Boga. Jaki chleb, taka skórka. Jaka matka, taka córka. Do dzisiaj sobie przypominam pewną sytuację, która miała miejsce wiele, wiele lat temu podczas jednego tutaj z naszych wewnątrzzborowych pikników w Sobinie. Było to bodaj po nabożeństwie w niedzielę. Oczywiście graliśmy wtedy piłkę. Pamiętam tylko, że uganiałem się za piłką z chłopakami ze zboru, którzy byli dużo starsi ode mnie. No i podczas tego meczu one oczywiście nie były sprawą życia i śmierci. Były sprawą znacznie ważniejszą wtedy dla mnie. Więc fakt ten znajdował odzwierciedlenie w moich ruchach, okrzykach i zaangażowaniu. Kiedy tak walczyłem na boisku, nagle do gry przyłączył się mój odświętnie ubrany tato. Zdjął marynarkę, lekceważąc rozpaczliwe wołania mojej mamy i po chwili cały spocony grał tam razem ze mną i widziałem w jego oczach, że dla niego też to jest ważniejsze od życia i śmierci. I przypominam sobie, że kiedy tak graliśmy w piłkę, brat Marek Dakiniewicz, zapamiętałem tę sytuację, powiedział wtedy do nas: oj, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Wiecie, kiedy usłyszałem wtedy te słowa, to byłem z nich dumny, bo one wyrażały podstawową tożsamość każdego człowieka. Dzieci będące obrazem swoich rodziców. Dzieci kształtowane przez swoich rodziców. Czy jest coś wspanialszego? Od tego momentu, w którym z miłości dwojga ludzi nagle powstaje trzeci człowiek. Tak bardzo do nich podobny z jednej strony, a z drugiej strony tak bardzo odrębny. I o tą swoją odrębność gorliwie zabiegający. Właściwie od pierwszych momentów, kiedy tylko jest w stanie cokolwiek mówić i widzieć. Czy jakiekolwiek inne dzieło we wszechświecie niesie na sobie bardziej wyraźny podpis niż rodzice, niż dzieci noszące na sobie obraz swoich rodziców? Czy jest na ziemi bardziej radosne miejsce od domu, do którego powracasz ze szpitala mama z malutkim zawiniątkiem, które wydaje od czasu do czasu z jednej strony przeraźliwe dźwięki, ale z drugiej strony dźwięki, które są wspaniałe, cudowne i rozrzewniają serce rodziców. Jeżeli spoglądamy na rzeczywistość życia, obojętnie, czy to w obszarze ludzi wierzących, czy niewierzących, chrześcijan, czy niechrześcijan, to musimy przyznać, że naturalna miłość rodziców do dzieci, ona jest jedną z najpotężniejszych mocy we wszechświecie. Historia zna wiele takich przypadków, kiedy rodzice dobrowolnie, z zadziwiającą gorliwością poświęcali wszystko, co mieli, aż do swojego życia, wyłącznie w celu ochrony życia swoich rodzin, swoich dzieci, swoich synów i córek. To właśnie rodzicielstwo, ono jest dowodem na niewytłumaczalne w kategoriach naturalnych istnienie miłości. Miłości również w stosunku do dzieci ciężko chorych i dysfunkcyjnych. A więc miłości, która nie może być wyjaśniona za pomocą prostej gadki o ewolucji i o dostosowaniu się i wykorzystaniu mechanizmów pozwalających na przetrwanie. Gdyby tak było, porzucalibyśmy dzieci, które nie sprzyjają naszemu przetrwaniu. Ale jest coś zupełnie innego w tej miłości wolnej od interesowności, miłości oddanej i wytrwałej. Widziałem to w swoich rodzicach, dzisiaj widzę to w sobie, widzę w mojej żonie. Ten mały człowieczek, który z przytupem wszedł do naszego życia, obracając je do góry nogami, albo stawiając je być może we właściwej perspektywie, on pochłania nasze pieniądze, uszczupla nasz czas, modyfikuje nasze wakacyjne plany, ale mimo to nie oddalibyśmy go za żadne skarby świata. I myślę, że każdy rodzic może postawić się w tej pozycji i powiedzieć: ja też tak mam. To jest dla mnie najistotniejsze wśród ziemskich wartości. Moje dzieci. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ w samym sercu tej miłości, między nami a naszymi dziećmi, w samym sercu tej troski, w tym głębokim pragnieniu, aby we wszystkim wiodło się im dobrze, to na twarzach naszych ukochanych dzieci, to w naszej miłości kryje się klucz do zrozumienia tego, jak droga była krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Boże objawienie raz za razem na kartach Pisma Świętego mówi nam o wartości miłości rodzicielskiej. Mówi nam o jej pięknie i też o nieopisanym cierpieniu, które towarzyszy wszelkim zaburzeniom w obrębie tej relacji. Jestem stosunkowo niedoświadczony, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Dobrze o tym wiecie. Dopiero właściwie rozpoczynam jedną z tych najważniejszych życiowych dróg. Niemniej jednak myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy. Problemy z dziećmi, problemy naszych dzieci są czymś, co dotyka nas bodaj najgłębiej ze wszystkich możliwych problemów. Panoszące się na świecie zło właściwie obrało swoją najbardziej przerażającą formę właśnie w samym sercu tej pięknej relacji między rodzicami i dziećmi. Tej relacji, która jest obrazem miłości między Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Czasami to zło przybiera formę wyłącznie niebezpieczeństwa emocjonalnego. Kiedy rodzice zamiast być ostoją bezpieczeństwa dla swoich dzieci, stają się dla nich zagrożeniem i niebezpieczeństwem. Kiedy zamiast stabilności oferują im marazm i byle jakość. lub kiedy dorastające dzieci radykalnie odwracają się od rodzinnych wartości, tak jak syn marnotrawny, wybierając drogę marnotrawienia swojego rodowego dziedzictwa. Wszystko to jest tak bolesne. Wszystko to jest tak bolesne. Trudno znaleźć na świecie bardziej krwawiące rany niż te, które rodzicom zadają dzieci i te, które dzieciom zadają rodzice. Ale to emocjonalne zło, ono jest tylko częścią tego wszystkiego. Przecież obok nieobecności emocjonalnej mamy również tragedię nieobecności fizycznej. Kiedy przedwcześnie odchodzi dziecko lub odchodzi rodzic. To jest bodaj najbardziej traumatyczny przejaw zła w naszej rzeczywistości. Przejaw zła, który był opisywany i nadal jest przez poezję, portretowany przez sztukę. Przypomnijmy sobie treny Jana Kochanowskiego, wielkiego polskiego pisarza, poety i jego przejmujące łkanie z powodu utraty Urszulki. Jan Kochanowski napisał kilkadziesiąt trenów. Kilkadziesiąt trenów, które były wyrazem jego tęsknoty po córeczce, która odeszła od niej w wyniku choroby w bardzo młodym wieku. I wystarczy wsłuchać się w jego poruszające słowa i narzekanie, aby sobie wyobrazić, że wieczorami siadał przy kominku, brał kartkę, długopis i spisywał słowa, które później były rozmywane przez łzy. I mówił tak: teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz roześmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje. Ktoś mógłby powiedzieć, to jest tylko świecka poezja. To jest stan człowieka, który nie znał Boga. Nie wiem, czy tak było. Natomiast jedno jest pewne. Ten sam motyw. Motyw zranionej miłości rodzicielskiej jest jednym z najpopularniejszych motywów całego Pisma Świętego. Pismo Święte poświęca niezwykle wiele uwagi miłości rodzicielskiej, dlatego że jest ona obrazem wewnętrznego życia trójjedynego Boga, a tym samym pozwala nam zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu. Bo sama esencja krzyża nie sprowadza się do fizycznego cierpienia. Być może w historii świata byli chrześcijanie, którzy byli nawet bardziej torturowani fizycznie od Jezusa Chrystusa. I byli krzyżowani nie tak jak Gonna, ale nawet głową w dół, po to, aby jeszcze zwielokrotnić ich męki i cierpienie. Esencją krzyża nie jest cierpienie fizyczne. Esencją krzyża jest pęknięta, zerwana, naruszona, potężna miłość pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Więź rodzicielstwa, która została zaatakowana w tamtym momencie, która została zdruzgotana, o czym zaraz będziemy mówić. Nigdy nie zrozumiemy krzyża, jego głębi, ciężaru, drogocenności krwi Jezusa, jeżeli nie spojrzymy na to w kontekście miłości rodzicielskiej. Jeżeli części tych uczuć, które nam towarzyszą, gdy myślimy o naszych dzieciach, nie przeniesiemy przez daleką analogię na tamten moment. Pismo Święte mówi o tym nieustannie. Jeżeli zaczniemy czytać Pismo Święte pod tym kątem, to dostrzeżemy, że to jest wręcz niezwykłe, jak ważnym motywem była zerwana więź między rodzicami i dziećmi w Piśmie Świętym. Zacznijmy chociażby od tych znanych słów. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: znaleźliśmy to. Mowa oczywiście o Jakubie i Józefie. Rozpoznaj, że czy to szata syna twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego. Dziki zwierz pożarł go. Tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra. I przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć. I mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Przyjaciele, historia o Józefie jest najpierw historią o miłości ojca i syna, a dopiero później czymkolwiek innym. Ona rozpoczyna się od sportretowania tej miłości, od szaty, od nadzwyczajnej miłości, którą Jakub kierował w kierunku Józefa. Później mamy do czynienia z katastrofą, która uderza w życie Jakuba i także w życie Józefa. I wzajemna nieobecność, samotność, rozdzielenie, nagłe, brutalne przerwanie tej więzi. A kończy się łzami radości, kiedy niespodziewanie wpadają sobie w ramiona, na powrót się odnajdując, Jakub mówi, teraz już mogę odejść, teraz już mogę umrzeć, teraz wiem, że mój syn Józef żyje. Przyjaciele, historią o zranionej miłości ojca do syna i o braku pocieszenia jest również historia buntu Absaloma. Często unika nam z pola widzenia złamane na kawałki ojcowskie serce króla Dawida. A przecież właśnie to serce króla Dawida, złamane w wyniku zachowania Absaloma, ono jest esencją tej historii. Kiedy po rozstrzygającej bitwie w lesie Efraima przybiegają do Dawida posłańcy z pomyślną wieścią o wygranej bitwie, Dawid zamiast zacząć tańczyć z radości, zamiast zacząć wołać, wracam do Jerozolimy, wracam na tron, bitwa została wygrana, Dawid zadaje kluczowe dla siebie pytanie. To były jego pierwsze słowa. To było coś, co go drążyło. Czy przypominacie sobie, jakie pytanie? Tak jest. Dawid zadaje pytanie, czy zdrów jest mój syn Absalom? Dawid tak bardzo kochał Absaloma. Druga księga Samuela, 18 rozdział, 33 werset. Nie musicie tego otwierać. Lecz gdy król zapytał niewolnika murzyńskiego, czy zdrów jest młodzieniec Absalom, ten odpowiedział, niech stanie się ze wszystkimi nieprzyjaciółmi mojego pana króla i ze wszystkimi, którzy wrogo wystąpili przeciwko tobie, tak jak z tym młodzieńcem. Czy Dawid eksplodował z radości? Czy powiedział, wygrałem bitwę? Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem, tak wołał. Synu mój, Absalomie, obym to ja był umarł zamiast ciebie. Absalomie, synu mój, synu mój. I fragment dalej czytamy. Król zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał. Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Cóż za miłość. Cóż za obraz. Cóż za łzy. Oto nieposłuszny, zbuntowany syn zawisł na drzewie. Jego ciało przebija włócznia. Dosięga go sprawiedliwość królewskiego majestatu. Dosięga go kara za przestępstwo. Za to, że zhańbił swojego ojca. Obrócił się przeciwko niemu. Chciał stać się ojcobójcą. Ale Dawid staje się tym samym kolejnym Jakubem Pisma Świętego. Staje się ojcem o złamanym sercu. Ojcem żyjącym w walącym się świecie nad szczątkami ukochanego syna. Ponieważ śmierć dziecka jest w szczególności niewinnego dziecka, jest szczytowym przejawem katastrofy, jaka tkwi w ludzkiej egzystencji. Przyjaciele, ta tragedia ludzkiego losu, te nieszczęścia czające się za rogiem każdego ludzkiego życia, one również zostały wybrane przez Boga jako tło dla Ewangelii, jako narracyjny początek i koniec Ewangelii. Oto ze wszystkich możliwych obrazów Bóg na początek ewangelicznej narracji wybiera płaczące matki. Wracamy do historii, którą przeczytałem na samym początku. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, a to jest Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, od 16 wersetu, rozgniewał się, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego, słyszano głos w Rama. Płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Mamy do czynienia dokładnie z tą samą zbitką słów, jak chociażby u Jakuba. Próbowali go wszyscy pocieszyć, ale nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Skądś to znamy. Spoglądając na Pismo Święte, cóż, raz za razem widzimy ten płacz, ten brak pocieszenia. Znamy to, gdyż miliony rodziców na całym świecie doświadczają tej największej tragedii i nie dają się pocieszyć. Codziennie tysiące wspaniałych dzieciaków odchodzi w wyniku śmiertelnych chorób. Głośna stała się historia matki, która jakiś czas temu na portalu społecznościowym opisała odchodzenie swojego chorego na nowotwór synka. I opisała pustą wycieraczkę pod drzwiami łazienki, na której zawsze leżał, czekając, aż ona skończy swoją wieczorną kąpiel. I opis tej historii uzupełniła zdjęciem. Z lewej strony była wycieraczka, na której leżał jej synek, czekając na to, aż skończy się kąpać. A po drugiej stronie tego zdjęcia była ta sama wycieraczka, pusta. I kiedy przeczytałem tą historię i zobaczyłem to zdjęcie, czy nie umiałem powstrzymać łez. Poruszyło mnie to do głębi, ponieważ jest coś do głębi tragicznego w tym, kiedy rodzic musi w taki sposób pożegnać się ze swoim dzieckiem. Na zawsze też zapamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem podczas ulicznej ewangelizacji. Było to bodaj w Chocianowie. Kiedy po przemówieniu ewangelizacyjnym on podszedł do mnie i powiedział: słuchaj, ja się nie zgadzam z tym, co mówisz. Bóg nie istnieje. Jeśli istnieje, nie jest Bogiem miłości. Chodź ze mną na cmentarz, to pokażę ci groby dwójki moich dzieci, które zginęły w pożarze. Miłość rodzicielska. Miłość rodzicielska jest podatna na zranienie, jest podatna na odrzucenie, podatna na zagubienie i na oddzielenie. Zatem rzeź dzieci w Betlejem. Ona jakby rozpoczynała Ewangelię w tym najbardziej tragicznym miejscu, w jakim może znaleźć się człowiek. Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Pomyślmy o tej frazie, nie ma ich. Tutaj jakby pękała w ogóle oś całego wszechświata, jakby wszystko zapadało się w nicość. Zwycięża zło, triumfuje śmierć, nie ma ich. W jednej chwili nie ma ich. Wiecie, zbyt rzadko myślimy nad tą historią. Pomyślmy tylko o tym, co tam się wydarzyło. Nie sposób sobie wyobrazić nic bardziej tragicznego od tamtej chwili. Nie sposób. Nie ma ich. Nie ma malutkich rączek, które w Betlejemie nieśmiało obracały zabawki. Nie ma porannych uśmiechów do tych betlejemskich matek. Nie ma pierwszych rozumnych gestów, okrzyków, radości po powrocie taty z pola. Nie ma pluskającego szczęścia podczas wieczornej kąpieli. Wszystko zanika. Zapada się, kruszy, obumiera. W tamtym dniu miłość betlejemskich rodziców stała się bezdomna. Od tej chwili będzie spać na progu rzeczywistości, tak jak pijany mąż, którego żona znów nie wpuściła do domu. I przyjaciele, możemy mówić dużo o Ewangelii triumfu, o ocaleniu świata, o cudach, o znakach. Ale Bóg zechciał, aby ta Ewangelia zaczynała się historią przypominającą bezgraniczną tragedię ludzkiego życia. Przypominającą, że tutaj, na tym horyzoncie naszych czasów, nie ma ostatecznego rozwiązania. Rachel płacze i nie daje się pocieszyć. Ale płacze nie tylko Rachel. Płacze też ta, której duszę przeszył miecz. Maria, Matka Jezusa. Czasami mam wyrzuty sumienia, ponieważ mam wrażenie, że jest ona bardzo niedoceniona w naszych kręgach. Ze strachu przed ubóstwianiem jej, ze strachu przed wynaturzonym kultem jej osoby, czasami przestajemy o niej myśleć i mówić, przestajemy ją cenić i podziwiać. Ale przecież to Maria wycierała z kurzu, z pustynnego piasku te małe rączki, które teraz wiele lat później zostały przybite do krzyża. To ona wycierała małe ustka Jezusa, podawała im wodę podczas gorących dni. To ona tuliła Chrystusa, który nie mógł zasnąć, tak jak czyni to każda matka z wielką czułością i oddaniem. To ona opatrywała poobijane kolana, troszczyła się o kości, które teraz z hukiem pękają pod naporem gwoździ wbijanych w ciało przez rzymskich żołnierzy. To ona patrzyła w oczy Jezusa i była bliżej Niego niż ktokolwiek inny podczas Jego ziemskiego życia. To ona obserwowała ukradkiem dojrzewające życie, będąc bardzo, tak bardzo dumną z tego, kim stał się jej synek. Bo ten Boży Syn był także jej ukochanym synkiem. Oprócz tego, że był Mesjaszem, Odkupicielem, że był tak niezwykły, że był obrazem Boga, że był Bogiem w ludzkiej postaci, to był także jej synkiem. Takim samym jak nasi synkowie i nasze córeczki. Przyjaciele, teraz jednak zgodnie z proroczą obietnicą jej duszę przeszywa miecz. I czy naprawdę rozumiemy powagę tych słów? Miecz nie przeszywa po to, aby zranić. On przeszywa po to, aby zabić. I dusza Marii w tamtym dniu definitywnie umarła. Drogie matki, która spośród was chciałaby być na jej miejscu? Stać pod krzyżem, na którym wisi wasz 33-letni, wspaniały, wyjątkowy, niewinny, perfekcyjnie niewinny syn, torturowany, duszący się wśród pokrzykiwań wrogiego tłumu, umierający w cierpieniu z powodu ordynarnego kłamstwa niemoralnych ludzi. To było doświadczenie Marii. Jej synek umarł na krzyżu. Rodzicielska miłość nie porusza się zatem po alejach wszechświata w opancerzonym pojeździe. Porusza się w kruchej lektyce. Może być przewrócona każdym silniejszym podmuchem wiatru. Ta nasza rodzicielska miłość, ona zawsze jest tutaj w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Każdy z nas może pewnego dnia otrzymać telefon, po którym osunie się bezwiednie na ziemię. Każdy z nas może stać kiedyś przy szpitalnym łóżku i cierpieć, patrząc na cierpienie naszych dzieci. I pytanie brzmi, dlaczego właśnie tak wygląda rzeczywistość naszego życia? Dlaczego problemy z dziećmi? Dlaczego emocjonalne konflikty? Dlaczego choroby? Dlaczego śmierć są również częścią chrześcijańskiego życia? Na pewno dlatego, że wszystko to jest efektem życia w upadłym świecie. Ale dlaczego tak wiele łez, które wylewają się podczas modlitw na posadzkę nawet tego kościoła, są łzami z powodu problemów z dziećmi? Dlaczego niektórzy spośród nas walczą z tymi myślami, z tym lękiem, z tymi obawami, z tym rozczarowaniem, może niosąc te problemy przez całe życie, a może mając perspektywę niesienia ich przez resztę życia? Dlaczego? Z pewnością wszystko to jest efektem życia w upadłym świecie, ale z drugiej strony Bóg na to pozwala. Bóg na to pozwala, abyśmy nigdy nie zatracili zrozumienia dramatu krzyża, zrozumienia dramatu rodzicielskiego, który rozegrał się pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem na krzyżu. Bóg pozwala na problemy z dziećmi, bowiem są one przypomnieniem o tym, że krew, która przelała się na krzyżu dla naszego zbawienia, była synowską krwią. Czy to nie jest niezwykłe, że centralnym motywem odkupienia jest właśnie haniebna śmierć dziecka? Haniebna śmierć Bożego Syna. Na krzyżu nie tylko Maria straciła Syna, ale i Bóg Ojciec go stracił. Przecież na krzyżu Bóg Syn zawołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Kierując te słowa do Ojca. Oto Chrystus przyjmuje na siebie ciężar grzechu całego świata i jego konsekwencje. W drugim liście do Koryntian czytamy wręcz, że Jezus został uczyniony grzechem. A w momencie, w którym to się dokonało, Bóg Syn musiał zostać radykalnie odcięty, odsunięty, wręcz precyzyjnie odseparowany od świętego, doskonałego moralnie Ojca. I ta przepaść nieobecności, która została wykopana przez grzech między Bogiem a człowiekiem, ona na krzyżu staje się przepaścią między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem. Oni naprawdę siebie stracili. Oni, którzy od wieczności znali siebie w takim stopniu, że Boży Syn mówił: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Oni, którzy wspólnie tworzyli wszechświat. Czy jest coś piękniejszego od momentu, w którym rodzic i dziecko robią coś wspólnie? Czyż nie te chwile przynoszą nam najwięcej radości, kiedy tato buduje szałas razem z synem, kiedy córka gotuje razem z matką, razem ojciec i dziecko, matka i dziecko, tworząc coś razem. I przyjaciele, oni wspólnie stworzyli wszechświat, kolorując wrzosowiska, napełniając wodą oceany, ucząc ptaki śpiewu, wymyślając najróżniejsze rodzaje zwierząt i roślin, tworząc kolory, melodie, zdarzenia, zachowania. Robili to wspólnie. Stworzyli człowieka na nasz obraz. Stwórzmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Oni od zawsze żyjący ze sobą, dla siebie, skierowani ku sobie, podziwiający swoją wspaniałość, wzajemnie się obrazujący, bezgranicznie siebie nawzajem kochający. Oni, będący praźródłem rodzicielskiej miłości, doskonałym wzorem ojcostwa i synostwa. Oni tutaj na krzyżu naprawdę siebie stracili. To dlatego właśnie Syn w chwili straszliwej fizycznej agonii wypowiada słowa: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Ale nie tylko to. Pomyślmy o słynnych słowach proroctwa Izajasza, które w kontekście sługi pańskiego w 53 rozdziale mówią, że to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Zapalczywy gniew Boga, kumulowany przez wieki ze względu na nieopisaną skalę grzechu, w którym tonął świat. Skumulowany gniew Boga wylewa się na Syna. Ojciec wylewa go na własnego Syna. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg Ojciec Chrystusa uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg Syn nie mówił, czyż nie mam pić kielichu, który ma dla mnie diabeł. Czyż nie mam pić z kielichu, który mają dla mnie demony. Bóg Syn powiedział, czyż nie mam pić z kielichu, który ma dla mnie mój Ojciec. Boży Syn wypił kielich gniewu Boga, niewyobrażalnego gniewu Boga, gniewu sprawiedliwego, świętego, niszczącego z impetem wszystko, co nieczyste. Poniósł całą karę, wypijając do dna kielich gniewu, nie z ręki diabła lub demonów, ale z ręki swojego ukochanego Ojca. Krew odkupiciela nie miałaby takiego znaczenia, gdyby na krzyżu nie umarł Syn i gdyby Bóg nie był trójjedynym Bogiem. Przyjaciele, to jest bardzo ważna myśl. Odkupienie w jakimkolwiek innym systemie religijnym jest odkupieniem, w którym krew, przelana krew, nie jest tak cenna, bo nie jest krwią synowską. A tutaj przelewa się krew Syna. Tutaj dzieje się coś na linii Ojciec i Syn. Na linii tej najbardziej pierwotnej, fundamentalnej, pięknej relacji miłości, jaka kiedykolwiek istnieje we wszechświecie i poza nim. Zatem problemy z dziećmi, nasze łzy i cierpienie, one przez daleką analogię powinny prowadzić nas do ponownego przemyśliwania śmierci Bożego Syna na Golgocie i do zrozumienia wagi i znaczenia tej śmierci. One powinny być lekarstwem na banalizację krzyża, na lekceważące podejście do wydarzającego się tam cierpienia. Powinny być panaceum na trywializowanie Golgoty, na sprowadzanie jej do pewnej teologicznej ciekawostki. Gdybyśmy nie znali smaku cierpienia rodziców tracących dzieci i dzieci tracących rodziców, jak moglibyśmy należycie docenić krzyż? Jak moglibyśmy zrozumieć te słowa, które są hymnem chrześcijaństwa, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jak moglibyśmy docenić wagę tych słów, piękno Ewangelii, ciężar krzyża? Jak moglibyśmy ocenić, że ta krew była droga, drogocenna, jeżeli sami nigdy nie doświadczalibyśmy problemów z dziećmi? Gdybyśmy sami żyli w świecie wolnym od jakichkolwiek zmagań i ciężarów związanych z więzią rodzicielską, jak moglibyśmy docenić te sformułowanie? Gdybyśmy nie mogli spojrzeć na piękne twarze naszych dzieci, z całego serca życząc im wszystkiego dobrego, jak moglibyśmy zrozumieć, ile kosztuje synowska krew? Jak moglibyśmy stymulować sobie wdzięczność, radość i poświęcenie, gdybyśmy nie rozumieli, co to oznacza, że Bóg dał swojego umiłowanego, jednorodzonego Syna, w którym miał upodobanie? Jednorodzonego Syna, nie najlepszego ucznia, nie najlepszego sługę, nie najlepszego anioła, nie wyłącznie proroka, króla lub kapłana, nie jakąś stworzoną istotę, którą bardzo miłował, ale później poświęcił na naszą rzecz. Bóg dla naszego zbawienia dał jednorodzonego Syna. Syna. Kiedy myślę zatem o swojej miłości do obiektywnie najpiękniejszej dziewczynki na świecie, Kornelci, możecie się z tym nie zgodzić, ale to jest obiektywna opinia. Kiedy patrzę na jej spokojną twarz, kiedy śpi sobie po całym dniu zabaw i często marudzenia, przypominam sobie morze jej uśmiechów, którymi mnie dzisiaj obdarzyła, to wiem, że ze wszystkich rzeczy na świecie najbardziej nie chciałbym jej stracić. Że gdybym miał wybór, to wolałbym samemu stracić wszystko, co możliwe, żeby nie straciła ona. Wiem też, że moje uczucie miłości jest tylko słabym odbiciem miłości Boga Ojca do Boga Syna. I wiem też, że Bóg Ojciec przez wieczność spoglądał na swojego syna, tak jak ja spoglądam na swoją śpiącą córeczkę. I wiem też, że miłość, która wzbierała w jego sercu, była tak potężna i tak niezmierzona i tak wzniosła, że do wyrażenia się potrzebowała trzeciej osoby Trójcy, czyli Ducha Świętego. Wiem o tym wszystkim. A później czytam o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Czytam o Synu, który mówi, taki rozkaz wziąłem od Ojca, aby dać swoje życie w ofierze. Bóg tak umiłował świat, a więc uczynił coś, co było wyłącznie nieśmiało obrazowane przez relacje między Abrahamem i Izaakiem, przez tragedię Jakuba opakującego Józefa, przez tragedię Dawida opakującego Absaloma, przez tragedię Rachel opakującej betlejemskie dzieci, przez tragedię Marii stojącej pod krzyżem. Wszystkie te stopklatki, te pełne łez historie, te poszarpane serca, wszystkie one są tylko słabym odbiciem dramatu rodzicielskiego, który rozegrał się na krzyżu Golgoty pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Wszystkie one służą nam do tego, aby pomóc zrozumieć, aby przybliżyć nas do tego, co tam naprawdę się wydarzyło. Nasze dzieci są bowiem wspaniałe, ale o ileż bardziej wspaniały był Chrystus jako Syn. Z naszymi dziećmi jesteśmy mocno związani ze względu na wiele wspólnych dni, miesięcy lub lat życia, ale o ileż bardziej związani są z sobą i byli od zawsze Bóg Ojciec i Bóg Syn żyjący wspólnie w wieczności. Wieczności. Kornelia jest z nami rok i wydaje mi się to wiecznością. Już w ogóle nie przypominam sobie życia sprzed Kornelci. Mój świat się dzieli na naszą erę i przed naszą erą. Przed naszą erą jest przed Kornelcią. Myślę, że każdy rodzic odczuwa to w podobny sposób. Kiedy rodzi się pierwsze dziecko, po roku ma wrażenie, że minęła cała wieczność, ale oni naprawdę byli z sobą przez wieczność. Nigdy nie było momentu, w którym ojciec był tam, a syn był tutaj. Nigdy nie było momentu, kiedy by nie patrzyli na siebie, kiedy by nie rozmawiali z sobą. Nigdy nie było momentu, w którym Boże Słowo nie byłoby skierowane ku Ojcu, jak czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Więc o ileż bardziej dramatyczny był krzyż w tym wymiarze. Nasze dzieci są mądre. Oczywiście, że tak. Każdy rodzic tak myśli o swoim dziecku. Ale Chrystus, On naprawdę był wieczną mądrością swojego Ojca. On naprawdę wszystko wiedział. Nasze dzieci potrafią przyswajać wpajaną im przez nas wiedzę. Jesteśmy dumni, gdy zaczynają być naszym obrazem. Gdy wyznają te wartości, które my wyznajemy. Ale wiemy, że jest to ułomne, jest to niedoskonałe. Cały czas ten obraz jest kształtowany. A przyjaciele, Chrystus był słowem swojego Ojca. Był doskonałym obrazem tego, kim był Ojciec. I wiernym odbiciem Jego chwały. Jednym z pierwszych słówek, które nauczyła się moja ledwie 13-miesięczna córeczka, jest słowo nie. I nikogo chyba nie zaskoczę, że jeśli powiem, że już parę razy miałem możliwość się usłyszeć w różnych sytuacjach. Kornelcia, nie ściągaj telewizora. Nie, nie. Przyjaciele, Boży Syn przez wieczność, w miliardach różnych sytuacji, niezliczonych, nigdy nie powiedział swojemu Ojcu nie. Nawet gdy Bóg Ojciec wysłał Go na świat, nawet gdy dał Mu do wypicia kielich gniewu, Syn nigdy nie powiedział do Ojca nie. Nigdy. Nigdy na polecenie, na rozkaz Ojca, na Jego prośbę, nigdy nie powiedział nie teraz, nie tato, później. Nigdy. Nawet kiedy przyszedł na ziemię, całe Jego życie było jednym niegasnącym wypełnianiem Bożej woli. Kiedy mówił, mówię tak jak mój Ojciec mówi, jestem tu z Jego powodu, On mnie tu posłał. Moim chlebem i pokarmem jest wypełniać wolę Tego, który mnie posłał. Jestem tu dla Niego. Boże, Ojcze, oddaj ten kielich ode mnie, ale niech Twoja wola się stanie, a nie moja. Kiedy patrzymy zatem na Jakuba, który opłakuje Józefa, kiedy patrzymy na Dawida szalejącego z rozpaczy, na niedającą się pocieszyć Rachel, na Marię stojącą pod krzyżem, za każdym razem nasze myśli powinny być kierowane i odwoływane do dramatu krzyża. Do tego, co wydarzyło się między ojcem i synem na Golgocie, między rodzicem a dzieckiem. Ba, wszystkie nasze problemy z dziećmi powinny odsyłać nas do głębszego rozumienia krzyża. Wszystkie nasze obawy, troski, cierpienia związane z dziećmi. Wiem, jakie to bolesne. Przecież sam na swojej skórze nie doświadczyłem takich dramatów, jak być może doświadczają niektórzy z was. I wiem, że to może brzmieć jak tanie teoretyzowanie. Natomiast jedno jest pewne. Te chwile, te sytuacje, ten ból powinny nas odsyłać do myślenia o krzyżu. Powinny nam mówić, jak drogocenna była krew przelana dla naszego zbawienia. Powinny nam mówić, ile kosztował grzech. Jak wielkim wyzwaniem było odkupienie. Jak niewyobrażalnie wysoką cenę zapłacił Bóg Ojciec, oferując swojego jednorodzonego, umiłowanego Syna. Czy to oznacza, że nie mamy dzisiaj pytań, że wszystko jest zrozumiałe? Czy to oznacza, że problem cierpienia został definitywnie rozwiązany? Nie. Bo stokroć nie. Kiedy spoglądam na anioła ostrzegającego Józefa przed zamiarami Heroda, mam zamiar zawołać tak. Aniele Pański, pozwól zapytać nieśmiało, dlaczego? Dlaczego poszedłeś tylko do niego? Dlaczego tylko te drzwi i tylko ten próg? Czy tylko tutaj posłał cię Bóg? Dlaczego minąłeś bez słowa sąsiadów, kryjąc się w cieniu płotów i dachów? Chłopców o oczach cudownie błękitnych i małych siostrzyczek bez reszty niewinnych. Czyżbyś żałował paru kroków więcej? Aby ocalić jeszcze jedno szczęście, oddać zabawkom jeszcze jedne małe palce, jeszcze jeden wszechświat zwrócić młodej matce. Dlaczego ugościł cię tylko jeden sen? Dlaczego nie tamten, ale właśnie ten? Dlaczego tak skąpo, wybiórczo i samotnie? Dlaczego w chwale, ale jakoś tak niegodnie? Dlaczego z limitem, ze zgodą na cierpienie? Dlaczego ze szczątkowym tylko ocaleniem? Kiedy tak pytałem, stanął przy mnie Bóg, w milczeniu wskazując na pewien pusty grób. Osobiście jestem przekonany, że patrząc na problemy z naszymi dziećmi i dramatami, często nie znajdziemy rozstrzygnięcia tutaj na ziemi. Problemy z dziećmi nie muszą znaleźć rozwiązania tutaj na ziemi. Często nie znajdują. Czasami musimy je nieść przez całe życie, tak jak betlejemskie matki nosiły w swoich sercach bolesną pamięć o ukochanych dzieciach, która pewnego dnia została im brutalnie odebrane. Nie ma w tym niczego nienaturalnego. Nie ma niczego nienaturalnego w sytuacji chrześcijanina, który niesie przez całe życie trudności związane z dziećmi, narażając swoją rodzicielską miłość na zranienie. Nie ma niczego nienaturalnego, ponieważ ostateczne rozstrzygnięcie następuje w zmartwychwstaniu i poprzez zmartwychwstanie. Historia Chrystusa i dramat rodzicielski na krzyżu nie zakończył się na krzyżu. Bardzo dobrze o tym wiemy. To jest esencją odkupienia, ale to wszystko zakończyło się w zmartwychwstaniu. Syn znalazł się po prawicy Ojca, został połączony z Ojcem. Tak jak Jakub i Józef, pewnego dnia Bóg Ojciec i Bóg Syn wpadli sobie w ramiona, mówiąc metaforycznie. Syn powrócił do Ojca, powrócił do chwały Ojca. Tam to się wszystko rozstrzygnęło. I przyjaciele, w naszym życiu też wszystko tam się rozstrzygnie. Poprzez pusty grób, poprzez zmartwychwstanie, poprzez nadzieję, która mówi nam, że życie na tej ziemi, problemy, które są tutaj, nie są ostateczne. Nie mają przymiotu ostateczności. My się smucimy, ale tak jak mówi apostoł Paweł, nie smucimy się tak jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Bo nas odróżnia to, że nasz smutek niesie w sobie nadzieję. Więc drogi rodzicu, czy spoglądając w nocy na swoje śpiące dziecko, patrząc codziennie jak rośnie, radując się nim, czy jest w twoim umyśle połączenie między twoim rodzicielstwem a rodzicielstwem, które zostało przełamane na krzyżu Golgoty? Czy myśląc o krzyżu w ogóle uwzględniasz ten aspekt? Czy zmagając się z problemami z dziećmi, czy potrafisz widzieć w nich obraz dramatu, który rozegrał się na krzyżu pomiędzy rodzicem a dzieckiem? Czy posiadasz wtedy świadomość drogocenności synowskiej krwi Jezusa? A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. W jaki sposób? Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Drogoście bowiem kupieni, mówi apostoł Paweł, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Drodzy przyjaciele, pozwólcie, że zakończę w ten sposób. Jeżeli w twoim sercu nie ma dzisiaj uwielbienia, nie ma tego wysławiania Boga w ciele naszym, jeżeli w twoim życiu nie ma bojaźni Bożej, to powód nie kryje się w tym, że jest w zborze coś, co ci na to nie pozwala. Że pastor Mateusz zaprowadza porządki, które są nieakceptowalne. Problem nie kryje się w tym, że masz za dużo tego, czy za mało tamtego, albo ktoś ci wyrządził krzywdę. Jeżeli nie ma w tobie rozpalonego serca dla uwielbienia, dla świętego życia, to dlatego, że straciłeś zrozumienie drogocenności krwi Jezusa. Dlatego, że w twoim umyśle nie ma już tej żywej, dynamicznej, oddychającej świadomości tego, co tam się wydarzyło dla twojego zbawienia. W tym tkwi problem, że krzyż straci swoją zawartość, pozostał martwym symbolem, pozostał pewną biblijną opowieścią, na którą wciąż się powołujemy, ale stracił swoją powagę, stracił swój ciężar, stracił wszystko to, co nadaje dynamizm chrześcijańskiemu życiu. Ponieważ nasze święte życie, nasze życie nakierowane na uwielbienie Boga jest odpowiedzią na to, co wydarzyło się na krzyżu. Chrystus oddał życie dla nas, Ojciec poświęcił Syna, a więc my poświęcamy swoje życie, aby w odpowiedzi oddawać Mu chwałę. Słabość naszego chrześcijaństwa nie jest związana z różnymi pobocznymi wątkami, na które możemy się powoływać. Jeżeli dzisiaj podczas uwielbienia nie miałeś ochoty śpiewać i byłeś de facto znudzony, to problem tkwi w tym, że straciłeś poczucie drogocenności krwi Jezusa. Że krzyż został zmarginalizowany, zbanalizowany, strywializowany w twoim umyśle. I jest częścią chrześcijańskiego pejzażu, ale nie stoi w centrum i nie wywiera wpływu na twoje myślenie. Nie wywiera wpływu na twoją codzienność. I może czas, abyś spojrzał na swoje dziecko teraz. Jeżeli nic innego nie jest w stanie cię poruszyć, to spójrz na swoje dziecko. Pomyśl o tej miłości, pomyśl o tym, co teraz czujesz i później przenieś to przez daleką analogię na dramat krzyża, na rodzica tracącego dziecko i na dziecko tracące rodzica, na ich wzajemną nieobecność, na ojca, który miażdży syna na krzyżu, na ojca, który utrapia go cierpieniem, który wylewa sprawiedliwy gniew na syna, ponieważ tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Amen.